Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Sergii Żadan to ukraiński poeta, prozaik i tłumacz z języka niemieckiego. Jedna z ikonicznych postaci współczesnej literatury ukraińskiej, a także jeden z najbardziej cenionych pisarzy europejskich, o czym świadczą przekłady na niemal 20 języków oraz liczne nagrody, by wspomnieć chociażby przyznawaną we Wrocławiu Nagrodę Literacką Europy Środkowej Angelus, którą Żadan otrzymał przed 2 laty. W Polsce opublikował m.in. tomy wiersze Historia kultury początku stulecia i Etiopia oraz powieści takie jak Big Mac, Depeche Mode czy Mezopotamia. Występuje także w 2 składach rockowych, albo raczej postpunkowych, wykonując swoje wiersze i piosenki. Za chwilę porozmawiam z nim o pisaniu, polityce, historii, jak się te dziedziny do siebie mają, a za szum, który usłyszą Państwo w tle, odpowiedzialni są miłośnicy poezji, którzy tłumnie się schodzą do teatru Schauspiel Köln na spektakl podsumowujący 6. edycję festiwalu Poetica, w którym wraz z Sergijem Żadanem oraz poetami z Chin, Izraela czy Argentyny miałem przyjemność uczestniczyć.
Sergii, przed 2013 rokiem w literaturze ukraińskiej, młodej zwłaszcza literaturze ukraińskiej, panowała ironia, cynizm, sceptycyzm, eskapizm. To mi trochę przypominało nasz Brulion i środowisko skupione wokół pisma Brulion, czyli nazwiska takie jak Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło, Marcin Sendecki. Wszystko to, ten model uprawiania poezji zmienił się po 2013 roku i jak stwierdziłeś na jednym ze spotkań, poeci jakby nagle dojrzeli, zeszli na ziemię albo uwierzyli na nowo w społeczną moc literatury. Dlaczego tak się stało?
Zmieniła realność, zmieniła Ukraina. Ta, jasno, to po ten rewolucji i z началом wojny na wschodzie, wojny z Rosji, wszystko zmieniło. I zmieniła cała intonacja literatury, i poezji, i prozy. I to taki bardzo, bardzo trudny, bardzo dramatyczny proces. Nie było to łatwo. Ja pamiętam bardzo dobrze ten czas, właśnie зиму, весну 2014 року, коли дуже моїх колегів почали щось пробувати писати о тій війні, о те, що власне є. Та? І з однієї сторони, то були такі трохи прості і трохи пафосні тексти, але з іншої сторони не було на ті тексти такої звичної реакції, такої скептичної реакції, яка була завжди до війни, коли він пише щось такого пафосного, таке патріотичне, чи є ще щось таке. Да? Змінилась опція поета, але так само змінилась опція читальника. To bardzo ważny, bardzo trudny proces, który trwa i teraz.
Ale naprawdę zaczęliście czuć takie zapotrzebowanie na nowy ton, na nowy idiom w poezji? Rzeczywiście czuliście, że są czytelnicy i że czytelnicy oczekują jakiejś zmiany, jakiegoś nowego języka, jakichś nowych problemów?
No i z jednej strony tak, na pewno jest ten zapyt, tak, współczesny jest z strony społeczeństwa, tak, naprawdę. Але не то є дуже важливо. Для такого, ясна річ, що є нова кон'юнктура, і для єдних писачів то є важливо. Але я мислю, що найліпші тексти, найліпші книжки, які пишуть в той час, вони не є кон'юнктурні, і вони пишуться не з кон'юнктури. Вони пишуться з того, що автори, писачі відчувають те зміни в повітрі. І то дуже важливо. І читальники так само відчувають. Те читальники, які хочуть щось зрозуміти.
Чи можна бути поетом українським і писати по-російську?
Моїм зданням можна. Але ми мислимо, що зараз те моє здання, та моя теза отримала дуже критики, та для того, що є часть українських писажів, які мовить, що український писаж може писати тільки по-українськи. А я мислю, що то не є так просто все, для того, що і Україна не є така проста, і to jest w stosunku i do literatury współczesnej, i do literatury klasycznej. Dlatego, że do przykładu takie nazwiska jak Bruno Schulz czy Paul Celan, czy taki już klasyczny dla ukraińskiego dyskursu konflikt, komu należy Gogol. Та Україні чи Росії. Моїм зданням він лежить і Україні, і Росії. І так само, як Шульц, так само, як Целян. То є честь нашої історії, то є честь нашої культури. І попросту не конструктивні є мові, що то не наше. І якщо Шульц писав по-польську, то належить тільки до польських. Мислим, що так само не є так просто. Він є одночасно і польський писач, і український писач.
А чи легко бути українським поетом в Харкові? Skąd pochodzisz? Gdzie mieszkasz?
No, tak, bardzo łatwo. No naprawdę łatwo, to mówię bez ironii. Dlatego, że Charków to duże ukraińskie miasto. Jasna rzecz, że tam jest tak samo dużo rosyjskiej mowy, ale tam nie ma konfliktu pomiędzy ukraińskim i rosyjskim językami. No ja tego konfliktu nie zobaczę i nie odczuwam. I dlatego ja wszystko moje życie mówię po ukraińsku i piszę po ukraińsku i nie mam z tym żadnego kłopotu.
Ale mimo tej łatwości bycia poetą w Charkowie, zdaje się, że raz nieźle oberwałeś od kogoś. No, i to chyba w Charkowie właśnie, prawda?
Tak, ale nie za wierszy. Nie za wierszy, nie za język. To inna historia. Naprawdę to skorsze taki wyjątek, a nie jakieś prawidło.
A czujesz się bardziej wieszczem narodowym czy kronikarzem? Przypomina mi się taki wiersz Zbigniewa Herberta, znany Raport z oblężonego miasta, aha, gdzie on pisze, że zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni, wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuje nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Czujesz się bardziej przewodnikiem, wieszczem narodowym, przywódcą duchowym, czy właśnie kronikarzem swojego czasu?
No, przywódcą duchowym na pewno nie odczuwaj się. Naprawdę wiesz co, ta rol kronikarza mnie bardzo, bardzo podoba. Bardzo podoba, dlatego że uważam, że to bardzo ważne teraz jest fiksować wszystko to, co dzieje w Ukrainie, co dzieje tam u nas na wschodzie. I dla mnie to było zawsze ważne od początku tej wojny. I już zaczął coś pisać jeszcze na wiosnę 2014 roku. I to właśnie te pierwsze teksty to były właśnie to był taki dziennik, coś pisał jak taki chronik, był właśnie w Doniecku, Lugansku, w tych miastach, gdzie już byli separatysty i próbował coś pisać, dlatego że nie mogło tym pisać jakiś taki duży narratyw, jakiś duży roman, ale uważał za ważliwe coś pisać i fiksować.
Zbigniew Herbert pisze nieco ironicznie, zapisuje nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Czy ty wiesz, dla kogo zapisujesz dzieje oblężenia? Kim są ci ludzie, dla których piszesz?
Znasz co, wiem, tak. I to może mówię ci bez żadnej ironii, dlatego że, wiesz co, nasz dzisiejszy ten proces literaturny, on bardzo transformował się ostatnie 10 lat. Tak? I nie w ostatnią czergu przez te socjalne Facebook i tak dalej. Dlatego, że to jest twoja jakaś konkretna audytoria, z której ty kontaktujesz w takim full kontakcie.
Natychmiast masz odzew. Ty jesteś tym autorem, który wchodzi z tymi swoimi czytelnikami w jakąś relację. Ty się nie izolujesz, nawet będąc tutaj w kolonii, właściwie pielgrzymujesz do różnych ukraińskich środowisk, które tutaj są, które się dowiedziały o twoim przyjeździe i ty teraz ich tutaj swoją obecnością krzepisz.
Jeszcze dla mnie to bardzo ważne, właśnie komunikować z czytelnikami. Robię to jasna rzecz, nie dla jakiejś tam popularności, nie dla jakiejś samoreklamy. Dla mnie to ważne. Teraz, w tym czasie, właśnie za wszystkich tych sytuacji mać kontakty z czytelnikiem. No właśnie nie z czytelnikiem, a z ludźmi, z którymi ty możesz o czymś takim gadać, o bardzo ważnym gadać, tak? Coś im mówić i coś od nich słychać. To tak samo bardzo ważne. I ja swojego czytelnika to znam. Znam i mam dużo, dużo jakichś spotkań i w Ukrainie, i nie w Ukrainie, właśnie w innych krajach, gdzie Ukraińców jest dużo. I w Polsce do przykładu, i w Niemcach, i w Ameryce, i w Kanadzie, i tak dalej.
Powiedziałeś niedawno, że społeczeństwo ukraińskie czeka na arcydzieło, na nowego Hemingwaya. Ja myślałem, że ty nim jesteś. Jeżeli nie, to czego ci brakuje, żeby w oczach ukraińskiego czytelnika być tym współczesnym, nowym ukraińskim Hemingwayem?
Brakuje właśnie tego, że no, myślę, że teraz nie może być przykład Hemingwaya dla Ukrainy pozytywnym. To tak samo taka pewna деформація розуміння, певна аберація того образу. Розумію, що Хемінгвей був пацифістом та і писав проти війни для того, що брав удел в війні Першої світової, яка ну, була імперіалістична і, направду, ну, то була окропна війна. Та? Натомість Україна вальчить проти Росії, яка є окупантом. І для нас то не є війна святова, для нас то не є війна за чужі опції території. Да? Ми воюємо на своїй землі, в своєму краю, і, власне, ми маємо окуповані території, і в цій ситуації позиція Хемінгвея просто неможлива. Для того, що ну, я не можу сказати зараз, що давайте ми просто зложимо бронь, як то мовить президент Зеленський, та перестанемо стріляти, і то все скінчиться. Не скінчиться. Ніч не скінчиться для того, що ми маємо окупанта, і ми маємо в заручниках українців, які мешкають зараз в Донецьку, в Луганську і в Криму. І для того мені видає, що та позиція Хемінгвея, її трудно достосовувати до українських реалій. Для того, мислим, що не варто зараз мовити і о Хемінгвеї.
Важна є для тебе реальність в літературі, факт, трудна історія твоєго краю, ból, cierpienie jego mieszkańców, але твої історії są jednocześnie oniryczne, są kafkowskie, są klaustrofobiczne, są chwilami surrealistyczne. Twoja proza jest porównywana do prozy Cormaca McCartneya. Powiedz mi, co sprawia, że twoja wyobraźnia, wychodząc od realności, szybuje w te oniryczne, surrealistyczne rejony?
Wiesz, co mnie ważna opowiadać o tych wszystkich tych historii, ale mnie ważne tak samo, żeby oni byli zrozumiały. I tu już wmykają się taki pisarz, ta, stylista, który chce dać tym siużetom cokolwiek uniwersalnego, żeby czytać to, czytelnik to zrozumiał i odczytał. I tam już wkluczają się coś właśnie od innych literaturnych epok i innych literaturnych styli.
Jesteś, powiedziałbym, pisarzem stanowczym. Nie mam na myśli jakichś deklaracji światopoglądowych, ale twój język, który jest mocny, apodyktyczny, krótkie zdania, odważne metafory, ekspresyjna wyobraźnia, bezpośredniość też pewna wobec czytelnika, to wszystko przypomina mi szkice węglem. Malujesz świat czarno, a te jasne momenty, które w nim są, to jest właściwość jakby materii, to jest papier, który przebija. Natomiast twoje kreski są czarne, stanowcze, zdecydowane, ale węgiel ma też swoje wady, może się złamać, gdy naciskasz za mocno, łatwo go rozmazać. Chcę cię zapytać o trudności warsztatowe. Co ci sprawia podczas pisania największą trudność? Jeżeli by chcesz mówić o tym, bo to jest trochę odsłanianie gardy, ale bardzo mnie to interesuje.
No najpierw właśnie ważna jest ta jakaś autentyczność intonacji, stylistyki, żeby to nie było fałszywe, że to było naturalne. Wiesz co, mogę powiedzieć, że o tym, co było dla mnie ważne w tym roku 2014, kiedy zaczął pisać jakieś pierwsze wiersze, першу прозу о війні. І як то не парадоксально, для мене дуже важні були два пісажа із Польщі. То Чеслав Мілош із його тим циклом «Глоси бідних людей», чи як то по-польськи, так, так. Я, власне, його тлумачив та вірш, і для мене було дуже важливо зрозуміти, що ну, то не перша війна, який пише свої вірші, і не остатня не стоїть, так. І вже є досвідчення того, як можна то робити. І, власне, досвідчення Мілоша для мене було дуже важливе. А з іншої сторони, дуже важливим була Ксьоншка Білошевського. Пам'ятаєте, яке спостання? Власне, та Ксьоншка, тим, як можна писати о війні. Та, з однієї сторони, досконало і фантастично, з іншої сторони, ну, дуже правдиво і дуже експресивно. Власне, те дві Ксьоншки, те два автори, польські автори, для мене були в той період дуже важливі.
Чи твоїм найбільшим ленкієм, як писаря, є то, що до твоїх текстів могла б вкрасти якась штучність, якийсь фальшивий тон?
Ну так, так, до якоїсь міри, так. Для мене то в літературі вже дуже важливо.
Jesteś tłumaczony na wiele języków, podróżujesz, czytasz w Niemczech, w Szwecji, w Stanach, w Polsce oczywiście. Jak twoja kariera na Zachodzie wpłynęła, czy wpływa na twoją pozycję jako pisarza na Ukrainie?
Ten siok. Naprawdę, czas tam w ukraińskiej presie coś pisze, że ja tam wyszła jakaś książka w języku takim-to czy jakim-to, czy ja trzymam jakąś swoją przemię. Ale naprawdę to nie tak ważne dla ukraińskiego czytelnika. Dlatego, że Ukraina bardzo zamknięta na sobie. Mamy teraz taki period, kiedy nam bardzo ważne odrefleksować swoje jakieś problemy, swoje jakieś kompleksy. I dla nas nie tak ważne, co gdzieś tam było tłumaczone, czy co gdzieś tam było wydano. I do przykładu, czym o polskie ten premium Angelusa, w Ukrainie to nie było czymś takim bardzo ważnym i słowo Bogu.
W jednym z wierszy piszesz, w przekładzie Bogdana Zadury, wiersz ten czytałem, znalazłem, za dużo polityki we wszystkim, za dużo polityki. Jesteśmy na festiwalu Poetica, którego tegorocznym mottem jest opór, sprzeciw, sztuka oporu. Jak postrzegasz politykę w życiu pisarza? Czy w ogóle poeta czy prozaik ma prawo angażować się w życie polityczne, czy jest to pewna zdrada sztuki, są tacy, którzy twierdzą, że literatura ma zupełnie inne, ponadpolityczne, ważniejsze zadania, a kontakt z jakąkolwiek formą ideologii czy polityki najzwyczajniej szkodzi i ją prostytuuje. Ale przecież ty zabierasz głos w debacie publicznej, ty się udzielasz, ty chodzisz na manifestacje, występujesz w mediach, więc ocierasz się o tę politykę. W wierszu piszesz za dużo tej polityki we wszystkim. Jak to się ma jedno do drugiego?
W wierszu tam chodzi o to, że są część Ukraińców, ta dużo Ukraińców, dla których za dużo polityki. Dla mnie polityki nie jest za dużo i myślę, że sztuka ma prawo być tak samo politycznej. I nic złego w tym nie ma, choć przecież jest ta kwestia, że polityka może szkodzić sztuce. No tak, ale to zawsze coś bardzo indywidualnego. Dla mnie to zawsze było coś całe. Kultura, polityka, historia, mowa. Mówił już o tym tutaj w kolonii na dyskusji, że w Ukrainie pisać po ukraińsku to już jest polityczny krok. А зараз пишеш по-російську так само. Вже в такий спосіб ти так чи інакше ти щось декларуєш. Да? Так чи інакше язик то є декларація. Коли мешкаєш в Криму, але мовиш по-татарську, то так само декларація, так само політика, то не просто язик. Ясно, що з однієї сторони то трохи заважає. Kiedy zawsze jest ta polityka i zawsze musisz zważać na pewny polityczny kontekst, a z innej strony to zawsze daje jakieś możliwości jakiejś komunikacji, możliwości. Kiedy ty to robisz, ty znasz, że są ludzie, którzy na to reagują. I to bardzo ciekawe, że jest ten czytelnik, jest ta audytoria. Dla mnie to zawsze było ważne. Właśnie nie w jakimś tam sensie populistycznym, że ja potrzebuję dużych audytorii, ale w sensie rozumienia, w sensie jakiegoś odczytania. Dla mnie to zawsze było ważne.
Jesteś bardzo aktywny scenicznie. Poza twoją aktywnością pisarską angażujesz się muzycznie w dwóch składach, takich punk-rockowych właściwie. Powiedz, czym się różni wiersz od piosenki?
Wiersz od piosenki? Tam inna rytmika i to bardzo ważne, dlatego że ty tak czy inaczej w wierszu ty zadajesz rytm, a tam zadaje muzyka, inny mechanizm, inny sens jakiś, dlatego że piosenka, ona idealna piosenka, tak? Ona ma być śpiewana na stadionie, całym stadionem, tak? A wiersz nie musi być śpiewany stadionem i to bardzo ważne, nie też, że piosenka ma być prymitywna, nie, w żadnym razie, ale ona ma być prostsze trochę.
Chociaż masz wiersze, które robią za piosenki, prawda?
Mam, ale idealne to pisze coś specjalne dla tych muzycznych projektów. To ciekawe, to właśnie tam inna pobudowa frazy poetyckiej, kiedy ty rozumiesz, że pewny message, pewna fraza, ona ma być krótka, ona ma być zakończona. Dlatego, że ty coś mówisz, i to ma być odczytane, to ma być usłuchane. Z jednej strony można pomyśleć, że to bardzo prymitywne, co to naprawdę taka prymitywizacja mowy poetyckiej, ale myślę, że to nie tak, że to inna strategia, inna mechanika tworzenia wierszy.
Co jest dla ciebie jako pisarza, którego oczywiście nie sposób oderwać od człowieka, ale co jest dla ciebie jako pisarza, zwłaszcza najważniejsze?
Najważniejsze to robić to, co mnie bardzo podoba. To zostawać z tym, co jest dla mnie ważne. No to taka prosta, to nie jest filozofia, to po prostu coś takiego bardzo prostego, ale no, mnie to bardzo podoba, wiesz co, no ja naprawdę dużo piszę o polityku, tak czy inaczej, kontaktuję z politykami, czas od czasu otrzymam jakieś propozycje, to iść parlament, to iść ministerstwo, to jeszcze coś takiego robić, to iść polityku, tak? Ale zawsze myślę, no dobrze, ja muszę następne 5 lat codziennie chodzić do pracy. No nie, ja zostaję z domu i piszę swoje wiersze.
I to jeszcze pod krawatem.
Tak, właśnie pod krawatem. I myślę, możliwe to jest nie bardzo odpowiedzialne, ale no dla mnie to tak organiczne. Myślę, że no bardzo dobrze robię swoją sprawę, czym mać to spokusu i iść kudaś w polityku i być tym liderem, duchownym liderem.
Dobrze, to duchowe liderze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i wypuszczam Cię na scenę niedługo. Zresztą razem za chwilę wejdziemy na scenę Schau Spiel Theater w Kolonii i weźmiemy udział w tajemniczym performansie, o którym jeszcze niewiele wiemy. Dzięki raz jeszcze za tę rozmowę.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Janusz Stanisław Pasierb, Odjazd znad morza. Motyw odjazdu, topos pożegnania, wydają się być ulubionymi tematami wierszy poetów dawniejszych i współczesnych. Nostalgia, smutek, melancholia to piękne uczucia i stany duchowe, które jednak w poezji uczyniły już wiele złego, jeśli połączyły się z ckliwością, sentymentami i różnymi innymi łzawymi klimatami. My jednak takich wierszy w albumie najpiękniejszych polskich liryków nie przypominamy. Mówimy o najlepszych, jak choćby o arcywierszu Bolesława Leśmiana zatytułowanym Odjazd, onegdaj czytanym w naszej audycji. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, że w samym centrum tego arcywiersza, jak perła w naszyjniku, tkwiła cudownej piękności metafora. Bratków wielkie, złote oczy, podkute szafirowym dookoła sińcem. W wierszu księdza Janusza Stanisława Pasierba, który już za chwilę usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, odjazd jest pożegnaniem z miejscem, z kanikułą, z wakacjami, ale też z beztroską, z czasem jasnym, bo prześwietlonym słońcem, choć może bardziej jeszcze czasem jasnym, bo podarowanym przez Pana Boga jako czas bliskości z naturą, z nieobjętym morzem, oceanem chmur przepływających po niebie i z piaszczystą krainą. Wszystko to, a więc koszule, buty, słoneczne okulary, swetry, kartki, książki, podlega opisowi, ale przecież opisowi poddaje się z największym trudem. Ale czy można spakować do walizki swoje doznania, przeżycia, zachwyty, muzykę Haydna, która weszła przez okno wilgotnym wieczorem? Czy można je zabrać ze sobą? Słowem, czy można je mieć? Czy można je posiąść? Czy można je posiadać na własność? A może już zawsze będą jakąś niewidzialną nicią powiązane z tamtym czasem i miejscem? Stąd pytanie kończące wiersz. Czy to ze mną odejdzie, czy bardziej zostanie? Do walizki spakować można to, co najmniej ważne, bo to, co naprawdę istotne, pozostaje w jakimś innym miejscu, o którym tak naprawdę niewiele wiemy. Stąd w sercu ciemno, bo serce napełnione jest żalem za tym, czego nie można posiąść, a w walizce pusto. Posłuchajmy.
Janusz Stanisław Pasierb. Odjazd z nad morza. Zbliża się odjazd. Pora się pakować. Stara walizka czeka, a półotwarta. Trzeba pozbierać z łóżka i ze stołu mapy i książki, fotografie, kartki. Zmieścić ubranie, koszule i buty z zaschniętą przy obcasie odrobiną błota, podwójną igłę zaczepioną w sweter, słoneczne okulary z odbitym obłokiem. Gdzie ma wejść niebo? Z chmurnym oceanem, piaszczyste landy skrzypiące szyszkami, zapach żywicy w przegrzane południe, muszle ostryk z marmuru twardo odłupane, kosmatą czułość spranego ręcznika,
brewiarz jak krakowianka z 6 wstążkami, położyć na wierzchu wraz z muzyką Haydna, które weszła przez okno wilgotnym wieczorem. Zbieram to wszystko i do wiersza składam. Aby się zmieściło, przyciskam kolanem. W sercu tak ciemno, a w walizce pusto. Czy to ze mną odjedzie, czy bardziej zostanie?
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.